Lekcja siódma. 14 listopada. Nabożeństwo, edukacja. Sobota, po południu, 7 listopada. Tekst pamięciowy. Przynieście Panu chwałę imienia Jego, przynieście ofiarę i wejdźcie przed oblicze Jego. Oddajcie pokłon Panu w świętej ozdobie. Pierwsza Księga Kronik 16, 29. Oddawanie czci Bogu jest częścią człowieczeństwa, częścią ludzkiej natury, nawet w jej upadłym stanie. Niewątpliwie zostaliśmy stworzeni jako istoty, które w wolności danej nam przez Boga pragną oddawać Jemu cześć, dlatego że Go miłujemy i wiemy, że jest godny czci. Takie oddawanie czci musiało być łatwe i naturalne przed upadkiem, gdy ludzie spotykali się z Bogiem twarzą w twarz w środowisku nieskażonym przez grzech, śmierć i zniszczenie, środowisku, które w obecnym upadłym świecie jest dla nas nie do wyobrażenia. Choć obecnie wewnętrzna potrzeba oddawania czci Bogu nadal istnieje w nas, to, jak wszystko na świecie, została owa potrzeba wypaczona i zniekształcona przez grzech. To oznacza, że jako istoty skłonne oddawać boską cześć możemy jednocześnie błędnie wybierać przedmiotowej czci czy nawet oddawać cześć Panu, ale w sposób niezgodny z Jego wolą. Zatem, skoro oddawanie czci Bogu jest tak ważne w chrześcijańskim życiu, chrześcijańska edukacja musi dotyczyć kwestii nabożeństwa, którą poruszymy w lekcji tego tygodnia. Niedziela, 8 listopada. Wszyscy oddajemy boską cześć komuś lub czemuś. W każdym z nas istnieje zaszczepiona nam pierwotnie przez Boga i, jak wszystko, wypaczona przez grzech potrzeba oddawania boskiej czci. Oczywiście na początku mieliśmy czcić jedynie tego, który jest godzien czci, naszego Pana i Stwórcę. Jednak od upadku potrzeba ta uległa znacznemu wypaczeniu. Owszem, wszyscy oddajemy boską cześć komuś lub czemuś. To pomaga wyjaśnić, dlaczego w dziejach ludzkości i obecnie ludzie praktykują różne formy kultu religijnego. W starożytnym Egipcie boską czcią obdarzano faraona. W innych miejscach i innych kulturach ludzie odprawiali nabożeństwa przed posągami zwierząt, wielogłowymi bożkami i innymi rzekomo boskimi obiektami. Wielu oddawało najwyższą cześć słońcu, księżycowi i gwiazdom. W naszych czasach większość ludzi jest na tyle rozumna, że nie kłania się posągom żaby, ale najwyraźniej nie na tyle rozumna, by nie kłaniać się posągom Marii. To nie oznacza, że ludzie, w tym także ci zaświeczeni, nie mają żadnych obiektów czci. Wielu ludzi czci bowiem pieniądze, władzę, seks, samych siebie, gwiazdy muzyki rozrywkowej, słynnych aktorów czy nawet wybitnych polityków. To, co najbardziej kochamy, na czym najbardziej skupiamy swoją uwagę i dlaczego żyjemy, jest tym, czemu oddajemy najwyższą cześć. A jak ostrzegał amerykański pisarz David Welles, 1962-2008, jeśli oddajesz cześć niewłaściwej rzeczy, to ta rzecz zje cię żywcem, czego wydarzenie opisane w trzecim rozdziale Księgi Daniela uczy nas o znaczeniu prawdziwego wielbienia. Księga Daniela 3:1-33. Król Nebukadnesar kazał zrobić posąg ze złota, 60 łokci wysokości, 6 łokci szerokości, i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Potem król Nebukadnesar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar. I stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nebukadnesar. A herold zawołał potężnym głosem: rozkazuję wam narody, plemiona i języki, w chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Gdy tylko cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, narody, plemiona i języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. Dlatego wtedy pewni mężowie chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów. Odezwali się i tak rzekli do króla Nebukadnesara: Królu, żyj na wieki. Ty, królu, wydałeś rozkaz, by każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni i dut oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padł i oddał pokłon złotemu posągowi. Kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Są mężowie judzcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej, Szadrach, Meszach i Abednego. Ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu, nie czczą twojego Boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. Wtedy Nebukadnesar w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadracha, Meszacha i Abednego. Przeprowadzono więc tych mężów przed króla. Nebukadnesar odezwał się i rzekł do nich: Czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dut oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem, bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi: My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Wtedy Nebukadnesar bardzo się rozgniewał na Szadracha, Meszacha i Abednego i wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec 7 razy bardziej niż go zwykle rozpalano. I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać Szadracha, Meszacha i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego. Wtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tunikach, czapkach i w pozostałych ubraniach i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Ponieważ jednak rozkaz królewski był tak surowy, a piec był tak bardzo rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów, którzy wnosili Szadracha, Meszacha i Abednego. A ci trzej mężowie, Szadrach, Meszach i Abednego, wpadli związani do wnętrza rozpalonego pieca. Wtedy król Nebukadnesar przeląkł się, szybko powstał, odezwał się i zapytał swych doradców: Czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadający rzekli do króla: Prawda, królu? A on odpowiadający rzekł: Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. Wtedy Nebukadnesar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego, odezwał się i rzekł: Szadrachu, Meszachu i Abednego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Na to Szadrach, Meszach i Abednego wyszli ze środka ognia. I zgromadzili się satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy i doradcy króla, i widzieli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów i włos ich głowy nie był spalony, a ich odzienia nie były zniszczone ani też swąd ognia ich nie przeniknął. Nebukadnesar odezwał się i rzekł: Błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu jak tylko swojemu. Dlatego wydaje rozkaz, ktokolwiek, należący do jakiegoś ludu, plemienia i języka, wypowie bluźnierstwu przeciwko Bogu Szadracha, Meszacha i Abednego, będzie rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony w kupę gruzu, gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wybawić, jak tylko ten. Potem król przywrócił Szadrachowi, Meszachowi i Abednemu dawne powodzenie w prowincji babilońskiej. Nebukadnesar, król, do wszystkich ludów, plemion i języków, które mieszkają na całej ziemi, pokój wam. Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, których na mnie dokonał Bóg Najwyższy, jakże wielkie są jego znaki, jakże potężne jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego władza z pokolenia w pokolenie. Trzej młodzi Hebrajczycy potraktowali poważnie drugie przykazanie biblijnego dekalogu, tak poważnie, jak Bóg je traktuje. W końcu jest to jedno z 10 przykazań, tak samo jak zakaz mordowania czy kradzieży. Oddawanie czci Bogu we właściwy sposób jest tak ważne, iż stanie się zasadniczą kwestią w czasie końca, czyli tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Tak więc chrześcijańskie wykształcenie musi obejmować kwestię oddawania czci Bogu, na czym ono polega, jak to czynić, dlaczego jest to ważne i komu oddawać cześć. Przeczytaj objawienie Jana 14:6-12. Czego wersety te uczą o tym, jak ważna będzie kwestia oddawania czci Bogu w ostatnim kryzysie przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Objawienie Jana 14:6-12. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Poniedziałek, 9 listopada. Znów opowiadali go dzieciom swoim. Księga Psalmów 78:6. Starotestamentowe psalmy odgrywały istotną rolę w życiu religijnym starożytnych Izraelitów. Były recytowane, śpiewane, nierzadko przy akompaniamencie instrumentów muzycznych, podczas nabożeństw, zwłaszcza tych publicznych, które w czasach starotestamentowych były bardzo ważną formą oddawania czci Bogu. Izraelici żyli jako wspólnota, więc oddawali cześć Bogu wspólnie. Psalmy to z reguły poetyckie utwory religijne, teksty pieśni. Hebrajskie słowo oznaczające księgę psalmów to tehillelim, co można przetłumaczyć jako pieśni pochwalne. Gdy śpiewamy pieśni pochwalne Bogu i cokolwiek innego czynimy przy tym, to oddajemy Jemu chwałę. Przeczytaj księgę psalmów 78:1-17. Jakie zasadnicze przesłanie jest zwarte w tych słowach i jak pasuje ono do kwestii nabożeństwa i chrześcijańskiego wychowania? Księga Psalmów 78:1-17. Pieśń pouczająca. Asafowy. Słuchaj, ludu mój, nauki mojej, nakłońcie uszu na słowa ust moich. Do przypowieści otworzę usta moje, opowiem zagadkowe dzieje starodawne. Cośmy słyszeli i poznali, i co nam opowiadali ojcowie nasi, tego nie zataimy przed synami ich, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu, chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. Związał Jakuba przykazaniami i ustanowił w Izraelu zakon, który nadał ojcom naszym, aby głosili go synom swoim, aby poznało go następne pokolenie, a synowie, którzy się urodzą, znów opowiadali go dzieciom swoim, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego, żeby nie byli, jak ojcowie ich, pokoleniem przekornym i niewiernym, pokoleniem niestałego serca, którego duch nie był wierny Bogu. Synowie Efraima, łucznicy, uciekli w dniu boju. Nie strzegli przymierza Bożego, a według zakonu Jego nie chcieli postępować. Zapomnieli o czynach Jego i o cudownych dziełach, które im ukazał. Wobec ojców ich czynił cuda w ziemi egipskiej, na polach Soanu. Rozdzielił morze i przeprowadził ich, i ustawił wody jak wały. Prowadził ich za dnia w obłoku, a całą noc w blasku ognia. Rozłupał skały na pustyni i napoił ich obficie jakby głębiami wód. Sprawił, że strumienie trysnęły ze skały i wody spływały jak rzeki. Lecz oni dalej grzeszyli przeciwko niemu i buntowali się przeciwko Najwyższemu na pustyni. W przesłaniu płynącym z 78 rozdziału Księgi Psalmów zawarte jest pewne postanowienie. Asaf napisał w nim, że będzie opowiadał zagadkowe dzieje starodawne. Słowo zagadkowe nie znaczy tu złowieszcze, ale raczej mgliste czy zanikające, jak z upływem czasu zapominana jest dawna historia. Chodzi tu o to, że kształcenie w Izraelu obejmowało nauczanie dzieci o tym, jak Pan prowadził w przeszłości swój wybrany lud. Przeczytaj, jakich szczególnych lekcji mieli udzielać Izraelici swoim dzieciom? Jaki był ostateczny cel tej edukacji religijnej? Księga Psalmów 78, 6-17. Aby poznało go następne pokolenie, a synowie, którzy się urodzą, znów opowiadali go dzieciom swoim, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego, żeby nie byli, jak ojcowie ich, pokoleniem przekornym i niewiernym, pokoleniem niestałego serca, którego duch nie był wierny Bogu. Synowie Efraima, łucznicy, uciekli w dniu boju. Nie strzegli przymierza Bożego, a według zakonu Jego nie chcieli postępować. Zapomnieli o czynach Jego i o cudownych dziełach, które im ukazał. Wobec ojców ich czynił cuda w ziemi egipskiej, na polach Soanu. Rozdzielił morze i przeprowadził ich, i ustawił wody jak wały. Prowadził ich za dnia w obłoku, a całą noc w blasku ognia. Rozłupał skały na pustyni i napoił ich obficie jakby głębiami wód. Sprawił, że strumienie trysnęły ze skały i wody spływały jak rzeki. Lecz oni dalej grzeszyli przeciwko niemu i buntowali się przeciwko Najwyższemu na pustyni. Wśród celów wychowawczych wymienionych w tych wersetach jest także i to, by dzieci nauczyły się ufać Bogu i przestrzegać Jego przykazań. Jak nowotestamentowe wersety, takie jak objawienie Jana 14, 12, mogą spełniać podobną rolę w naszych czasach. Objawienie Jana 14, 12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Wtorek, 10 listopada. W duchu i prawdzie. Jeden z najwspanialszych przykładów tego, jak Jezus służył skruszonym duszom, to spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni. Przeczytaj Ewangelia Jana 4, 7-26. Co Jezus powiedział Samarytance na temat oddawania czci Bogu? Co sprawiło, że w rozmowie przywołany został ten temat? Ewangelia Jana 4, 7-26. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie Jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do Niego, jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej Jezus, rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go, i dałby ci wody żywej. Mówi do niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka, skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem, prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta, Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus, gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi, rzekł jej Jezus, ja, który mówię z tobą, jestem Nim. Choć to kobieta starała się zmienić temat rozmowy, nawiązując do kwestii nabożeństwa, Jezus skorzystał z tej okazji, by przekazać jej ważne prawdy dotyczące oddawania czci Bogu oraz tego, co się z tym wiąże. Być może najważniejsze dla nas w związku z tą lekcją są słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Jana 4, 24, Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Prawdziwe wielbienie Boga musi być oddawaniem czci w duchu, to znaczy, musi wypływać z miłości do Boga i osobistego poznania Go. Jedyną religią, która prowadzi do Boga, jest ta, która pochodzi od Niego. Jeżeli pragniemy służyć Mu we właściwy sposób, musimy narodzić się z Ducha Świętego. To oczyści nasze serce i odnowi nasz umysł, dając nam nową zdolność poznawania i miłowania Boga. Wzbudzi w nas gotowość posłuszeństwa wobec wszystkich Jego wymagań. Na tym polega prawdziwa cześć i owoc działania Ducha Świętego. Jednocześnie oddawanie czci Bogu musi się odbywać w prawdzie. Musimy mieć wiedzę o Bogu, o tym, kim On jest i czego od nas wymaga. Mówiąc innymi słowy, liczy się to, w co wierzymy. Na przykład zastanów się nad tym, jak ważne jest to, że wiemy, iż oddajemy cześć Bogu, który nie skazuje ludzi na wieczne męki w piekle. Tak więc widzimy tu dwa elementy nabożeństwa, doświadczenie płynące z poznania Boga i z posłuszeństwa wobec Niego oraz niezależną od opinii innych ludzi prawdę objawioną nam przez Boga. Duch bez prawdy może prowadzić do powierzchownego roztkliwienia opartego na zmiennych uczuciach. Natomiast prawda bez ducha może prowadzić do drobiazgowego przestrzegania form i przepisów bez wnikania w ich treść. Tak więc powinniśmy oddawać cześć Bogu w duchu i w prawdzie. Jak mógłbyś nauczyć kogoś oddawać cześć Bogu w duchu i w prawdzie? W jakich przypadkach wymagane jest silniejsze zaakcentowanie jednego z tych elementów? Środa, 11 listopada. Piękno świętości. Przeczytaj pierwsza Księga Kronik 16, 1-36. Spróbuj zobaczyć w wyobraźni tę scenę. Czy wyobrażasz ją sobie jako pełną dostojeństwa i powagi, czy raczej jako świąteczną i pełną radości? W jaki sposób mogła ona łączyć w sobie wszystkie te cechy? Czego możemy się nauczyć z tej sceny o oddawaniu czci Bogu oraz o tym, jak powinniśmy nauczać o nabożeństwie i przeżywać je? Pierwsza Księga Kronik 16, 1-36. Gdy tedy sprowadzili skrzynię Bożą i ustawili ją w środku namiotu, który Dawid kazał dla niej rozpiąć, złożyli ofiary całopalne i ofiary pojednania przed Bogiem. Gdy zaś Dawid dokończył składania ofiar całopalnych i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana i kazał rozdzielić między wszystkich Izraelitów, zarówno mężczyzn jak i kobiety, po bochenku chleba, po kawałku mięsa i po kołaczu z rodzynkami. Ustanowił też niektórych z Lewitów do posługi przed skrzynią pańską, ażeby wspominali, dziękowali i wychwalali Pana, Boga Izraelskiego. Asafa jako przodownika, jako jego zastępcę Zachariasza, potem Jeiela, Szemiremota, Jehiela, Mattityasza, Eliaba, Benajasza, Obeda Edomczyka, Jeiela przy instrumentach takich jak harfy i cytry, Asafa zaś przy donośnych cymbałach. Następnie kapłanów Benajasza i Achaziela, aby ustawicznie trąbili przy skrzyni przymierza Bożego. Wtedy to, w tym dniu, polecił Dawid po raz pierwszy Asafowi i jego braciom zanucić na cześć Pana tę pieśń: wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia Jego, ogłaszajcie wśród ludów dzieła Jego. Śpiewajcie Mu i grajcie, opowiadajcie o wszystkich cudach Jego. Chlubcie się świętym Jego imieniem, niechaj się raduje serce szukających Pana. Szukajcie Pana i mocy Jego, rozpytujcie się ustawicznie o oblicze Jego. Wspominajcie cuda Jego, których dokonał, dziwne dzieła Jego, wyroki ust Jego potomkowie Izraela, sługi Jego, synowie Jakuba, wybrani Jego. On, Pan, jest Bogiem naszym, po całej ziemi są wyroki Jego. Wspominajcie powieki przymierza Jego, słowo, które nakazał tysiącu pokoleń przymierze, które zawarł z Abrahamem, i przysięgę, daną Izaakowi, którą ustanowił dla Jakuba prawem, a dla Izraela przymierzem wieczystym powiadając, Tobie dam ziemię kanaanejską w dziedziczne posiadanie. Gdy byli znikomi liczbą, nieliczni i obcy przybysze w niej i wędrowali od narodu do narodu, od jednego królestwa do drugiego ludu. Nie pozwolił nikomu wyrządzić im krzywdy i za nich karał królów powiadając, nie dotykajcie pomazańców moich, prorokom moim zła nie wyrządzajcie. Śpiewaj Panu, cała ziemio, głoście dzień w dzień dobra wieść o Jego zbawieniu. Rozpowiadajcie wśród narodów o chwale Jego, wśród wszystkich ludów o cudach Jego. Gdyż wielki jest Pan i wielkiej godzien chwały, godniejszy zbożnej czci niż wszyscy bogowie. Gdyż wszyscy bogowie ludów to nicości, Pan zaś stworzył niebiosa. Chwała i zacność są przed Nim, moc i dostojeństwo są tam, gdzie On. Przynieście Panu, rodziny ludów, przynieście Panu chwałę i moc, przynieście Panu chwałę imienia Jego, przynieście ofiarę i wejdźcie przed oblicze Jego. Oddajcie pokłon Panu w świętej ozdobie. Zadrżyj przed obliczem Jego, cała ziemio. Zaiste, gdy On utwierdzi okrąg ziemski, ten nie poruszy się. Niech się radują niebiosa i weseli się ziemia, niech się mówi wśród narodów, Pan jest królem. Niech szumi morze i to, co je wypełnia, niech się weseli pole i wszystko, co jest na nim. Wtedy radować się będą drzewa leśne przed Panem, gdyż nadchodzi, aby sądzić ziemię. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki łaska Jego. Mówcie też, wybaw nas, Boże zbawienia naszego, zgromadź nas i wyrwij nas spośród narodów, abyśmy sławili święte imię Twoje i rozgłaszali chwałę Twoją. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków aż na wieki. I powiedział cały lud, Amen, i chwalił Pana. Miejscem nabożeństwa była świątynia, w której Bóg zamieszkał wśród starożytnych Izraelitów i przez którą objawiał im plan zbawienia. Tak więc w centrum nabożeństwa i nauczania związanego z nabożeństwem musi być Jezus i plan zbawienia zapowiedziany w świątynnych obrzędach. Cokolwiek jeszcze Bóg uczynił dla nas, za co zasługują na to, by Go wielbić, wszystko to nie znaczyłoby dla nas nic bez nadziei życia wiecznego zaoferowanej nam przez ofiarną śmierć Jezusa, którą poniósł za nas na krzyżu. Zwróć uwagę także na ewangelizacyjną wymowę tego fragmentu księgi. Cały świat miał się dowiedzieć o Bogu Izraela. Zastanów się nad pierwsza księga Kronik 16, 29, przynieście Panu chwałę imienia Jego, przynieście ofiarę i wejdźcie przed oblicze Jego. Oddajcie pokłon Panu w świętej ozdobie. Święta ozdoba? Co mogą oznaczać te słowa? Pierwsza księga Kronik 16, 29. Przynieście Panu chwałę imienia Jego, przynieście ofiarę i wejdźcie przed oblicze Jego. Oddajcie pokłon Panu w świętej ozdobie. Pomyślmy o tym, jak wstrętny, niszczący i upadlający jest grzech. Trudno nam sobie dziś wyobrazić, jak złe, straszne i hańbiące były i praktyki kultowe narodów otaczających Izrael, w tym takie jak składanie ofiar z ludzi, nawet małych dzieci. Niewątpliwie praktyki te odzwierciedlały usposobienie i charakter ludzi, którzy w nich uczestniczyli. W przeciwieństwie do tego Izraelici mieli być świętym narodem, oddzielonym od złych zwyczajów praktykowanych przez okoliczne ludy. Mieli być świętymi w sercu i umyśle, a dzięki temu ich nabożeństwo miało nosić znamiona piękna przed Bogiem. Raz po raz starotestamentowi prorocy wypowiadali się przeciwko tym, którzy oddawali cześć Panu, a jednocześnie byli pełni zepsucia, tak iż ich serca były daleko od Niego. Czwartek, 12 listopada. Bałwochwalstwo a edukacja. Starożytni Izraelici byli otoczeni przez bardzo religijne narody, tak zaangażowane w oddawanie czci Bogom i zaskarbianie sobie ich przychylności, iż byli gotowi złożyć w ofierze własne dzieci. Coś takiego wymaga niezwykłego poświęcenia. Nieprawdaż? Tak więc oddawanie czci prawdziwemu Bogu było ważnym elementem ochrony Hebrajczyków przed uwikłaniem w bałwochwalstwo i fałszywe kulty okolicznych narodów. Jednak mimo wszelkich ostrzeżeń Izraelici nadal popadali w bałwochwalcze praktyki, przed którymi byli wyraźnie ostrzeżeni. A jak jest z nami dzisiaj? Dlaczego oddawanie czci prawdziwemu Bogu, połączone ze wspominaniem wszystkiego, czego On dokonał dla nas, jest tak ważne zwłaszcza wobec zagrożeń związanych ze współczesnym bałwochwalstwem? Przeczytaj Ewangelia Marka 7:1-13. Jaka zasada została wyrażona w Ewangelia Marka 7:7-9? Jak możemy ją zastosować w chrześcijańskim nauczaniu, by nie ulec fałszywym naukom wyznawanym w świecie, a mogącym źle wpływać na praktyczną stronę naszej wiary? Ewangelia Marka 7:1-13. I zgromadzili się wokół niego faryzeusze i niektórzy z uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. A gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów jego jedli chleb nieczystymi rękami, to znaczy nieumytymi, albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąki po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą. Ponadto wiele innych zwyczajów przejęli i zachowują je, jak to, obmywanie kielichów i dzbanów, i miednic. Zapytywali go tedy faryzeusze i uczeni w piśmie: dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami? On zaś rzekł im: dobrze Izajasz prorokował o was, o błudnikach, jak napisano: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im: chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować, albowiem Mojżesz rzekł: czci ojca swego i matkę swoją, oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie: jeśli by człowiek rzekł ojcu albo matce, korban, to znaczy, to, co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, już nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla ojca czy matki. Tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej, i wiele tym podobnych rzeczy czynicie. Wiele wielkich intelektualnych idei we współczesnym świecie jest opartych na naturalistycznej wizji rzeczywistości. Wiele dyscyplin naukowych studiowanych na uczelniach jest wykładanych jako pozostających w sprzeczności z Pismem Świętym. Możemy być kuszeni, by hołdować poglądom, twierdzeniom i teoriom przyjętym przez ludzi. Możemy także ubóstwiać błyskotliwe umysły filozofów, naukowców i matematyków, którzy sformułowali i ogłosili te idee. Rzecz w tym, że owe idee są sprzeczne z Pismem Świętym, ale ponieważ są nauczane i przyjmowane jako prawdziwe, niektórzy usiłują je wtłoczyć w chrześcijański system oświatowy. Jednak można to uczynić wyłącznie za cenę kompromisu w sprawach wiary, co oznacza przekręcanie i wypaczanie Pisma Świętego, aby dopasować je do przyjętych z zewnątrz poglądów. Jakie współczesne popularne wierzenia nie są zgodne z Pismem Świętym i jak jako Kościół możemy się ustrzec włączania ich w nasz system edukacyjny? Piątek, 13 listopada. Do dalszego studium. Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, Księga Jeremiasza 17:9. Ludzie wyznający chrześcijańską religię nie są skłonni uważnie przyjrzeć się sobie i przekonać się, czy trwają w wierze. Przerażającym faktem jest to, iż wielu skłania się ku fałszywej nadziei. Niektórzy polegają na dawnym religijnym doświadczeniu sprzed lat. Nakłonieni do rachunku sumienia, rozumiejąc, że powinni mieć świeże codzienne doświadczenie, nie mają nic do powiedzenia. Sądzą, że wyznawanie prawdy ich zbawi. Gdy te grzechy, których Bóg nienawidzi, zostaną porzucone, Jezus przyjdzie i będzie wieczerzał z tobą, a ty z Nim. Będziesz czerpać boską moc od Jezusa i wzrastać w Nim, mogąc ze świętym triumfem powiedzieć: błogosławiony niech będzie Bóg, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian 15:57. Pan wolałby, żeby letni wyznawcy religii chrześcijańskiej nie wymieniali nawet Jego imienia. Są oni jedynie ciężarem dla tych, którzy pragną być wiernymi wyznawcami Jezusa. Są oni zawali drogami dla niewierzących, a źli aniołowie cieszą się z nich i szydzą z Bożych aniołów z powodu pokrętnego postępowania tych ludzi. Tacy ludzie są przekleństwem dla dzieła Bożego w kraju i za granicą. Przybliżają się do Boga ustami, ale ich serca są daleko od Niego. Pytania do dyskusji. 1. W Ewangelii Marka 7:1-13 czytamy, że problem fałszywego oddawania czci Bogu ma swoje źródło w ludzkim sercu. Bóg nie przyjmuje hołdów w postaci wypowiadanych słów, jeśli nie wypływa on z naszego serca. Dlaczego Ewangelia, czyli prawda o śmierci Jezusa za nas, jest sposobem na otwarcie naszych serc i prawdziwe umiłowanie Boga? 2. Zastanów się głębiej nad pojęciem oddawania czci Bogu w duchu i w prawdzie. Czy możliwe jest oddawanie Bogu prawdziwej czci tylko w duchu albo tylko w prawdzie, czy też prawdziwa cześć wymaga jednego i drugiego? Jeśli tak, to dlaczego? 3. Tak, nasze serca muszą być prawe, by szczerze czcić Boga, ale co to oznacza? Czy musisz czekać, aż w pełni nawiążesz łączność z Panem, a twoje życie stanie się doskonale uporządkowane, zanim będziesz mógł oddawać cześć Bogu? Z drugiej strony, jak nabożeństwo, czyli prawdziwe oddawanie czci Bogu, może pomóc osiągnąć twojemu sercu harmonię z Nim,